No ja też jestem inny, rzekł McMurphy. Dlaczego mnie nie przytrafiło się nic podobnego? Jak daleko sięgam pamięcią, ludzie czepiali się mnie o to, czy o tamto, ale to nie od... No, ale nie, nie, ja nie zwariowałem od tego. Nie, nie, no masz rację, nie od tego zwariowałeś. Powód mojej choroby nie jest jedynym powodem. Kiedyś zaraz po studiach byłem pewien, że potępienie społeczne jest jedyną siłą pchającą ku szaleństwu, ale ty sprawiłeś, że zrewidowałem moją teorię. Jest jeszcze coś, przyjacielu, co popycha ludzi, silnych ludzi jak ty, przyjacielu, na drogę szaleństwa. Tak? Nie żebym był na tej drodze, ale powiedz co? My. Harding zatoczył krąg białą, delikatną ręką i powtórzył my. Gówno, powiedział jakby bez przekonania McMurphy, uśmiechnął się i wstał, pociągając za sobą dziewczynę. Zmrużył oczy, żeby spojrzeć na niewyraźną tarczę zegara. Dochodzi piąta. Przyda mi się krótka drzemka przed wielką ucieczką. Dzienna zmiana przychodzi dopiero za 2 godziny. Niech Billy i Candy jeszcze sobie pośpią. Ruszamy koło 6. Sandy, koteczku, może godzinka w łóżku by nas otrzeźwiła. Co ty na to? Jutro czeka nas długa podróż. Może do Kanady, może do Meksyku, a może jeszcze gdzie indziej. Czułem odrętwienie i przyjemne ciepło. Słyszałem, jak pan Tarkle otwiera na korytarzu drzwi do magazynu z bielizną, po czym wzdycha głęboko i czka, zamykając je za sobą. Kiedy moje oczy przywykły do półmroku, zobaczyłem, że McMurphy i dziewczyna przytulają się do siebie, układają wygodnie, bardziej jak dwoje zmęczonych dzieci niż jak dorosły mężczyzna i dorosła kobieta, którzy idą razem do łóżka, żeby się kochać. I tak właśnie wyglądali, kiedy znaleźli ich czarni, którzy przyszli włączyć światło w sypialni o 6:30. Sporo rozmyślałem o tym, co się następnie stało i doszedłem do wniosku, że było to nieuniknione i wydarzyłoby się prędzej czy później, nawet gdyby pan Tarkle obudził McMurphy'ego i obie dziewczyny i wyprawił ich ze szpitala, jak już zaplanowali. Wielka oddziałowa i tak by odkryła, co się tu działo. Może wystarczyłoby jej spojrzeć na twarz Billego i postąpiłaby tak, jak postąpiła, bez względu na to, czy McMurphy byłby na oddziale, czy nie. A wówczas Billy zrobiłby to, co zrobił. McMurphy zaś dowiedziałby się o tym i na pewno wrócił. Czarni spędzili wszystkich do świetlicy, zarówno chroników, jak i okresowych. Kręciliśmy się bezładnie w ogólnym podnieceniu. Dwie stare rośliny siedziały zanurzone w pościeli, mrużąc oczy i kłapiąc bezzębnymi dziąsłami. Wszyscy, oprócz McMurphy'ego i dziewczyny, byli w piżamach i kapciach. Rudzielec miał na sobie czarne spodenki w białe wieloryby. Sandy zaś była całkiem ubrana, tyle że bez butów i bez pończoch. Te przerzuciła przez ramię. Siedzieli obok siebie na kanapie, trzymając się za ręce. Dziewczyna drzemała, a McMurphy opierał się o nią z błogim, sennym uśmiechem. Nasza powaga i zatroskanie mimo woli ustępowały miejsca radości i uciesze. Kiedy oddziałowa natknęła się na stos pigułek, którymi Harding posypał Zefelta i dziewczynę, dusiliśmy się i prychali, żeby powstrzymać się od śmiechu. Lecz gdy czarni znaleźli i wyprowadzili z magazynu z bielizną pana Tarkla, a my ujrzeliśmy, jak mruga oczami i jęczy, poowijany setkami metrów podartych prześcieradeł, niby skacowana mumia, ryknęliśmy na cały głos. Wielka oddziałowa przyjmowała nasz szampański humor bez cienia swojego sztucznego uśmiechu. Dławiła się naszym rechotem, wyglądało, że lada moment trzaśnie, jak rybi pęcherz. Kiedy siostra Ratchet weszła do dyżurki, żeby zadzwonić do głównego budynku i zawiadomić dyrekcję o rezygnacji pana Tarkla, Sandy i Tarkle skorzystali z okazji i otworzyli siatkę. Pomachali nam na pożegnanie i ruszyli biegiem przez trawnik, potykając się i ślizgając na mokrej, połyskującej w słońcu trawie. — Patrz, nie zamknęli siatki! — zawołał Harding do McMurphy'ego. — Prędko, uciekaj za nimi! McMurphy jęknął. Spod powieki, niczym kurcze wykluwające się z jajka, wyjrzało przekrwione oko. — Żartujesz, chyba Łeb mam taki spuchnięty, że w życiu by mi nie przelazł przez okno, a co dopiero ja cały. Przyjacielu, najwyraźniej nie rozumiesz jeszcze w pełni. Harding, idź do diabła z tym swoim gadaniem. Jedyne, co rozumiem, że nadal jestem na wpół pijany i źle się czuję. Co więcej, ty chyba też jesteś pijany, a ty wozu, jesteś pijany czy nie? Odpowiedziałem, że wciąż nie czuję nosa i policzków, jeśli to o czymś świadczy. McMurphy skinął głową, przymknął oczy, splótł ręce na brzuchu i osunął się nisko w fotelu, opierając podbródek o piersi. Mlasnął ustami i uśmiechnął się jakby przez sen. Do licha, mruknął, wszyscy są jeszcze pijani. Zatroskany Harding zaczął go namawiać, by się natychmiast ubrał, korzystając z tego, że nasz anioł miłosierdzia tkwi przy telefonie i wyzwania do lekarza, którego chce powiadomić o naszych ekscesach, ale Rudzielec obstawał, iż nie ma się czym denerwować, przecież nie grozi mu nic gorszego niż przedtem, prawda? Co mogli już mi zrobili? Rzekł. Harding podniósł ręce do nieba i odszedł, przepowiadając najgorsze. Jeden z czarnych zobaczył, że siatka jest otwarta, zamknął ją więc i przyniósłszy z dyżurki wielki, cienki dziennik, zaczął czytać na głos listę obecności, przesuwając po niej palcem i odfajkowując paznokciem nazwiska osób, które widział w świetlicy. Żeby ludzi zmylić, lista była ułożona w odwrotnym porządku alfabetycznym, to też czarny dopiero przy końcu doszedł do litery B. Rozglądał się dookoła, nie odejmując palca od ostatniego nazwiska. — Bibit! Gdzie zbili Bibit? Oczy miał rozszerzone, ze strachu. Myślał, że Billy prysnął przez otwarte okno i bał się, że za to oberwie. — Który z was widział, jak Billy ucieka, przeklęte barany? Wtedy chłopcy przypomnieli sobie, gdzie jest Billy, rozległy się szepty i znów gruchnął śmiech. Oddziałowa doszła do drzwi izolatki mieszczącej się na końcu korytarza. Przysunęliśmy się blisko, bo chcieliśmy dobrze widzieć. Tłoczyliśmy się i wyciągali szyję, żeby zajrzeć przez ramię czarnym i wielkiej oddziałowej, która otworzyła drzwi kluczem i pchnęła je do środka. W pozbawionej okien izolatce panował mrok. W ciemnościach rozległ się pisk i szmer. A gdy oddziałowa wyciągnęła rękę i zapaliła światło, ujrzeliśmy Billego i dziewczynę. Leżeli na materacu na podłodze i mrugali jak zbudzone sowy. Oddziałowa udała, że nie słyszy za sobą wybuchu śmiechu. — Williamie Bibit! Jej głos jeszcze nigdy nie brzmiał tak surowo i lodowato. — Williamie Bibit! — Dzień dobry, siostro Ratchet, przywitał ją Billy, nie usiłując nawet wstać i zapiąć piżamy. Ujął dłoń dziewczyny i uśmiechnął się szeroko. — To jest Candy! Oddziałowa cmoknęła językiem o kościste podniebienie. — Och, Billy, 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 tak mi za ciebie wstyd! Spoglądała to na Billego i dziewczynę, to do tyłu na naszą gromadkę. Jej twarz z emali i plastiku zaczynała się giąć i wypaczać. Oddziałowa zacisnęła powieki i skupiła się w sobie, żeby opanować drżenie. Wiedziała, że koniec jest bliski, że przyparto ją do muru. Kiedy znów otworzyła oczy, były to wąskie, nieruchome szparki. — Martwi mnie, Billy — oświadczyła. Słyszałem zmianę w jej głosie. — Jak to przyjmie twoja biedna matka? Doczekała się spodziewanej reakcji. Billy wzdrygnął się i przyłożył dłoń do policzka, jakby oblała go kwasem. — Nie, nie! — usta mu drgały i potrząsał błagalnie głową. — Siostra nie powie! — Billy, Billy, Billy! — westchnęła. — Twoja matka i ja jesteśmy przecież przyjaciółkami. — Nie! — zawołał. Jego krzyk potoczył się po białych, nagich ścianach izolatki. Billy zadarł głowę i krzyczał prosto w dysk światła na suficie. — Nie! Przestaliśmy się śmiać. Patrzyliśmy, jak Billy znów się osuwa w dół, opada na kolana i odchyla do tyłu. Zaczął trzeć ręką nogawkę piżamy i kręcić głową, przerażony jak dziecko, któremu obiecano lanie, gdy tylko wytnie się wierzbową rózgę. Oddziałowa dotknęła jego ramienia pocieszycielskim gestem, zatrząsł się jak od ciosu.
Już dobrze, Billy, chodź ze mną. Zaczekasz w gabinecie doktora, nie ma powodu narażać się dłużej na towarzystwo tych twoich przyjaciół.
Zaprowadziła go do gabinetu lekarza, głaszcząc po spuszczonej głowie i powtarzając: biedne dziecko, my zaś odeszliśmy cicho korytarzem i usiedliśmy w świetlicy, nie patrząc na siebie i nie odzywając się słowem. McMurphy usiadł ostatni. Chronicy przestali się już kręcić i też zajmowali miejsca pod swoją ścianą. Kątem oka spojrzałem na McMurphy'ego, niby to niechcący. Siedział jak zawsze w kącie, odpoczywając chwilę przed następną rundą, jedną z wielu. Tego, z czym walczył, nie sposób było pokonać. Można było tylko bić i bić, aż w końcu opadało się z sił. I wtedy ktoś inny musiał wkraczać na ring. Zamknął oczy i odprężył się, jak gdyby na coś czekał. Harding wstał, podszedł do niego i już otwierał usta, żeby coś powiedzieć, gdy wtem z głębi korytarza dobiegł nas krzyk doktora. Na naszych twarzach odmalowała się zgroza i świadomość tego, co się wydarzyło.
— Siostro! — wrzeszczał lekarz. — Boże, siostro!
Oddziałowa i trzej czarni pobiegli w stronę krzyczącego lekarza, ale żaden z pacjentów nie wstał z miejsca. Czuliśmy, że teraz możemy tylko siedzieć nieruchomo i czekać, aż oddziałowa wróci do świetlicy i powie nam, że stało się to, co wszyscy uważaliśmy za nieuniknione. Podeszła prosto do McMurphy'ego.
Poderżnął sobie gardło, powiedziała.
Czekała w nadziei, że się odezwie, ale on nawet na nią nie spojrzał.
Otworzył biurko doktora, znalazł jakieś narzędzie chirurgiczne i poderżnął sobie gardło. Biedne, nieszczęsne i niezrozumiane dziecko zabiło się. Leży teraz w fotelu lekarza z poderżniętym gardłem.
Znów zamilkła, ale McMurphy nadal nie podnosił oczu.
Chyba jest pan wreszcie usatysfakcjonowany. Bawił się pan z życiem ludzkim, jak talią kart igrał z życiem ludzkim, jakby się pan uważał za Boga.
Odwróciła się, weszła do dyżurki i zamknęła za sobą drzwi, a szum jarzeniówek nad naszymi głowami przeszedł w ostry, morderczy, lodowaty pisk.